Dobry wieczór, witam Was, chwała Bogu. Dobrze jest być z powrotem pośród Was. Cieszę się, że jesteśmy razem. Jest trochę nas mniej dzisiaj. Myślę, że lato się zaczyna, sezon. Ale cieszę się, że jesteście tutaj. I myśmy teraz też wrócili. Kilka dni byliśmy na takich małych wakacjach. W sumie ja wróciłem, żona jeszcze jest w Montrealu z dziećmi, także jestem słomianym wdowcem teraz przez następne kilka dni. Ale jestem wdzięczny za tę kolację dzisiaj tutaj. Było bardzo smaczne i dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy rozważyli urywek Słowa Bożego, który jest zapisany w Księdze Jonasza. Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się nad Księgą Jonasza i to, co Jonasz, kim on był, co robił. Dzisiaj chciałem w sumie to zakończyć. Może później po lecie znowuż może to poruszymy, ale jeżeli macie Biblię, to otwórzcie do Księgi Jonasza, 4 rozdział. W sumie chciałbym przeczytać większość tego rozdziału. Znacie wszyscy historię Jonasza? Co się wydarzyło, kiedy Bóg go poprosił, żeby poszedł i zewangelizował Niniwę i co on zrobił? Sprzeciwił się, poszedł w drugim kierunku od razu. Nawet nie próbował, poszedł w drugim kierunku i co? I wsiadł na okręt i Biblia mówi, że Bóg zesłał duży wiatr. I ten wiatr spowodował burzę, burza spowodowała to, że statek o mało nie tonął. Wyrzucili wszystko, Biblia mówi, i dalej mieli tonąć. I ciekawe jest to, że tutaj właśnie, kiedy kapitan przychodzi do Jonasza, i Jonasz, co on robił? Spał, prawda? Spał pod pokładem, spał sobie ładnie. Ten przychodzi i się go pyta, dlaczego ty w ogóle śpisz? Wstawaj i módl się do swojego Boga. I jest coś takiego ciekawego, że kiedy on mu od razu powiedział, do jakiego Boga ty się modlisz, on powiedział, że do Boga żywego i od razu ten kapitan się zainteresował tym, co Jonasz miał do powiedzenia. I zauważcie, nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, ale kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy oni byli, nie wiem, mi by nie przyszło na myśl, żeby się spytać nagle, czyja to wina, że jest burza. Prawda? Ten kapitan się spytał, ciekawe, czyja to jest wina, że coś takiego nas spotkało. I kapitan się pyta, czyja to wina i Jonasz od razu przyznaje się do winy i mówi, to jest moja wina. I powiedział mu, co zrobił, więc ten kapitan mówi, no coś ty chłopie zrobił. I Jonasz od razu na ochotnika powiedział, musicie mnie wyrzucić za burtę. I kiedy wyrzucili go za burtę, ta burza ustała. Ale karą Jonasza było to, że on później przez 3 dni i 3 noce był w środku tej wielkiej ryby. I później, kiedy on spokutował, Bóg powiedział, nakazał tej rybie, żeby go wypluła. I kiedy ona go wypluła, Jonasz w sumie zanim ona go wypluła, Jonasz obiecał Bogu, że on już będzie grzeczny, że dobry, że będzie słuchał, że będzie robił to, co Bóg chce i wymaga od niego. I zobaczcie, poszedł do Niniwy i zaczął ogłaszać tą dobrą nowinę, musieli pokutować ze swoich grzechów. I kiedy on im to powiedział, to wiadomość doszła do króla, oni wszyscy w popiole, król usiadł w popiole, zszedł ze swojego tronu, obłókł się w łosiennicę i usiadł w popiole. Wszyscy zaczęli pokutować. I 4 rozdział pisze tak. Jonaszowi bardzo się to podobało. Tak? Bardzo mu się to nie podobało. Co mu się nie podobało? Że co? Że oni przywrócili się do Boga. Zauważcie, prorok Boży, tak? Był prorokiem, Jonasz. I kiedy powiedział ludziom o Bogu, ludzie go wysłuchali, zwrócili się do Boga, Biblia mówi, że Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Wyobraźcie sobie pastora, który mówi ludziom o Bogu, ludzie się nawracają, a ten się rozgniewał. I był niezadowolony z tego. I modlił się do Pana tak, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w swojej ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. Zauważcie, co on mówi. Po tym, jak ludzie zwrócili się do Boga, on już nie chce żyć. On mówi: Panie, Ty jesteś taki miłosierny, taki dobry, taki jesteś niesamowity, ja już nie chcę żyć. Otóż, Panie, teraz zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Wyprowadził się z miasta, żeby zobaczyć z daleka, co się tam będzie w tym mieście działo. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Nie radował się z tego, że ludzie się nawrócili i przyszli do Boga, ale radował się z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz, z pojawieniem się zorzy, wyznaczył Pan robaka, który podgryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie ponownie, znowuż, śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słusznie się tak gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany. I to na śmierć, mówi. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Nie wiem, czy kiedyś przeczytaliście sobie tą księgę i zastanowiliście się nad kolejnością rzeczy, które właśnie się wydarzały. I księga Jonasza posiada wiele takich wartościowych lekcji dla nas, dla ciebie i dla mnie w dzisiejszym dniu. Nie tylko dla Jonasza i dla ludzi z Niniwy, ale dla nas dzisiaj, którzy tutaj jesteśmy. Podstawową prawdą księgi jest to, że Boże miłosierdzie dla niezbawionych ludzi jest uniwersalne. Jest ono dla każdego. Boże miłosierne jest dostępne dla ludzi, którzy może my mamy dość, których może nasi znajomi mają dość, nie chcemy z nimi mieć nic do czynienia, ale Boże miłosierdzie jest dla tych właśnie ludzi możliwe. Bez względu na to, kim oni są, bez względu na to, skąd oni pochodzą. I werset 11 mówi tak: a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Teraz tak, nie mówi Bóg tutaj, że to byli ludzie czy niewykształceni, że po prostu to nie byli ludzie głupi, którzy nie wiedzieli prawej ręki od lewej ręki. Mówi tutaj o ciemności takiej duchowej, którzy nie mogli rozróżnić to, co było prawe, dobre i to, co było złe. I wybierali, cieleśnie wybierali to, co było złe. z powodu właśnie tej głębokiej troski Boga o wszystkich właśnie ludzi, są też inne prawdy, które w tym tutaj urywku widzimy, w tej księdze widzimy nie tylko to, że Jego miłosierdzie jest dla wszystkich, ale także widzimy, że Bóg ma cel odkupienia dla każdego z nas. Że Bóg chce Ciebie odkupić i mnie i każdego z nas. I On już nas odkupił, ale On chce odkupić nawet tych, którym nam się nawet wydaje, że to są ludzie, którzy nie zasługują na odkupienie. Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście ludzi, którzy myślą, że są tacy ludzie na ziemi, którzy nie zasługują na odkupienie. Bóg chce odkupić każdego. Bóg ma prawo do tego, aby nami dowodzić, aby nami rządzić w pewnym sensie. To, co On nam powie, my musimy robić. Bóg ma prawo do tego. Wiecie, głupotą jest nieposłuszeństwo. Kiedy my jesteśmy nieposłuszni Bogu, nic to nam dobrego nie przyniesie. Czy mogę usłyszeć amen? Jeżeli jesteśmy nieposłuszni Bogu, to nic dobrego to nam nie przyniesie. Ignorancja woli Boga dla naszego życia nic dobrego nam nie przyniesie. Kiedy my będziemy ignorować wolę, doskonałą wolę Boga dla naszego życia, to nic dobrego nam to w życiu nie przyniesie. I Bóg jest tak miłosierny, że On nawet nieposłusznym ludziom da drugą szansę, prawda? Każdy z nas potrzebuje drugą szansę. Nie jesteśmy ludźmi doskonałymi, nie jesteśmy ludźmi, którzy od razu wszystko wiedzą i od razu wszystko dobrze robią. Popełniamy błędy. Jesteśmy grzesznikami. Kto? Tak. Tak. Dokładnie. Bóg jest Bogiem miłosiernym. Przychodzimy do Boga, oddajemy swoje życie Bogu, ale On jest taki miłosierny. Nie wiem, czy wy tak myślicie. Ja jestem wdzięczny Jemu, że On daje mi drugą szansę. Że On zawsze pozwala dla takiego człowieka, który chce pokutować, aby pokutował i On jemu przebacza. Nie oznacza to, że możemy sobie robić, co chcemy w każdej chwili. Możemy i zgrzeszyć, dlatego że Bóg nam to przebaczy. Księga Jonasza jest najbardziej taką niepochlebną biografią jednego z jego proroków. Nie przeczytamy tego w innych księgach, o innych prorokach. Przeczytamy to tylko o Jonaszu. Myślę, że możemy założyć, że ktoś inny, a nie Jonasz, jest autorem tej księgi, dlatego że jest to prawie niemożliwe, aby człowiek opisał siebie w taki sposób, jaki Jonasz jest tutaj opisany, w takiej niełasce. Księga zakończa się, ona się rozpoczyna opisem, jak właśnie Jonasz jest nieposłuszny dla Boga i ona się też zakończa w taki sposób, kiedy mówi, że Jonasz też był w niełasce. Obraz proroka, który właśnie widzimy tutaj w ostatnim rozdziale jest żałosny. Dalej na samym końcu Jonasz się sprzeciwia Bogu. Jonasz usiadł pod krzewem. Jonasz był bardzo zły na Boga. Nie wiem, czy kiedyś poznaliście taką osobę, która była zła na Boga, ponieważ coś dobrego się wydarzyło. Bóg ocalił Niniwę, a Jonasz miał nadzieję, że Niniwa zginie, że ci ludzie zginą. Niniwa była wrogiem dla kraju Jonasza. Jego ludzie, Jonasza ludzie, lud, wycierpieli tak wiele z powodu właśnie okrucieństwa ludzi z Niniwy. Jonasz ograniczał miłość Boga. Jonasz myślał, że stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby Bóg kochał tych znienawidzonych mieszkańców Niniwy. Inni ludzie ich nienawidzili, a Jonasz sobie pomyślał, no Bóg też ich musi nienawidzieć. Jonasz absolutnie nie miał żadnej troski o duchowy stan mieszkańców Niniwy. Nie obchodziło go to, w jakim oni są w stanie duchowym. W rzeczywistości on byłby nawet zadowolony, gdyby Bóg spuścił ogień na stolicę Asyrii. Pan powiedział do Jonasza w tym przypływie jego gniewu, kiedy Jonasz się tak gniewał. I Bóg mówi, czy masz dobry powód do tego, aby być tak zły? Zastanówmy się, kiedyś czasami my się złościmy nad jakimiś rzeczami i w momencie tej złości wydaje nam się, że mamy rację, że możemy się zezłościć. Nawet Bóg tutaj jego się pyta, wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego, a ten odpowiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Zwróćcie uwagę, że on się gniewa z powodu jakiegoś tam krzewu, który wyrósł przez noc i później też zginął przez noc. Jest to przykładem dla nas, że na pewno czasami się denerwujemy, jesteśmy źli, gniewamy się z powodów, które nie są takie poważne, nie powinny być takie poważne w naszym życiu. Aby, myślę, przekazać swoją troskę o ludzi Niniwy, Bóg wyznaczył krzew rycynowy, spowodował, że on wyrósł, który wydał właśnie cień dla proroka od słońca i chronił go też od wiatru. I Jonasz był tak wdzięczny za ten krzew, za taką małą rzecz, tak był wdzięczny. Wiecie, Niniwa była miastem, która miała bardzo wielu turystów. Ludzie przychodzili do Niniwy, przechodzili. A ci, którzy byli może biedniejsi, może obcokrajowcy, może nie czuli się wygodnie w mieście, historia nam mówi, że ci ludzie zawsze osiadali się poza miastem. Oni wychodzili poza miasto i budowali sobie szałasy. Jonasz wyszedł poza miasto, wybudował sobie tam właśnie szałas po wschodniej stronie tego miasta. I Bóg mówi, że ten krzew wyrósł, aby go chronić. I też Bóg spowodował, że ten wschodni wiatr zaczął wiać po tym, jak ten krzew już zginął. I Jonasz, aż było jemu tak gorąco, aż mdlał. Gdy krzew został zniszczony przez tego robaka, Jonasz znowu się zdenerwował. Pierwszy denerwował się na to, że Bóg był miłosierny. Teraz się denerwuje, że ten krzak jemu zginął. I Bóg skarcił go za to, że on tak zrobił. Że był tak zaniepokojony utratą tego krzewu, a nie był zaniepokojony i nie było mu szkoda Niniwy, a było mu szkoda właśnie tego krzewu. I chcę nam dzisiaj wszystkim zadać takie pytanie, czy siedzisz pod krzewem, tak jak Jonasz. Czy siedzisz pod krzewem, tak jak Jonasz sobie usiadł? I wiecie, jeśli myślimy, że jesteśmy jedynym przedmiotem miłości Bożej, może siedzimy pod krzewem już razem tam z Jonaszem. Jeżeli myślimy, że my jesteśmy takim podstawowym przedmiotem miłości Bożej, kiedy myślimy, że my jesteśmy czymś najważniejszym, a inni są nieważni, myślę, że usiedliśmy już pod tym krzewem z Jonaszem. Kiedy nie reagujemy odpowiednio na Boży plan czy Boży cel dla naszego życia osobistego, indywidualnego, może zajęliśmy nasze już miejsce, poprosiliśmy Jonasza, żeby nam zajął miejsce pod tym krzewem. Jeśli nie mamy poczucia odpowiedzialności za duchowy stan innych, jeżeli prowadzimy takie życie, zimne życie, gdzie nas nic nie obchodzi, w jaki sposób inni reagują na Boga, czy oni idą do nieba, czy oni idą do piekła. Jeżeli się nie przejmujemy tym, że masa ludzi idzie do piekła i my nic w tym kierunku nie robimy, ja myślę, że bardzo lubimy ten cień krzewu Jonasza. Bardzo nam się podoba siedzenie pod tym krzewem, w tym cieniu. Jeżeli nie staramy się być prawdziwymi chrześcijaninami w naszym postępowaniu, w naszych założeniach, w naszym charakterze, w tym, jak się odzywamy jeden do drugiego, w naszych relacjach, to myślę, polubiliśmy cień krzewu rycynowego. chcę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy jesteś entuzjastycznym ewangelistą? Czy myśl o tym, że kiedy ty powiesz coś o komuś, o Bogu i ten ktoś odda życie Bogu, czy to ciebie ekscytuje? Czy to ciebie raduje? Czy przynosi tobie radość w sercu? Jeżeli nie, to myślę, że realia są takie, że może siedzimy pod krzewem razem z Jonaszem. Czy próbujesz dzielić się swoją wiarą z innymi? Czy przeraża ciebie to, w jakim stanie znajduje się świat i to, że tak bardzo ten świat potrzebuje Jezusa Chrystusa? Po trzecie, czy ty tak jak Jonasz kochasz krzew? Wiecie, ten Jonasz kochał ten krzew tak bardzo. Ten krzew rycynowy, bo on mu przyniósł troszeczkę komfortu, troszeczkę ukojenia. Może grzeszne jakieś rzeczy tego świata, przyjemności sprawiły, że może idziesz na kompromis w chrześcijańskich przekonaniach do tego stopnia, że utraciłeś swoje świadectwo. Życie może twoje nie jest świadectwem takim, jakie powinno być. Jonasz utracił swoje świadectwo. Czy twoja miłość do komfortu i takiego łatwego życia uniemożliwia tobie pełni służby dla Pana i dla Jego Kościoła? Wiecie, możemy być tak zaangażowani w inne rzeczy, że zaangażowanie w Kościele nawet nas nie interesuje. Zaangażowanie się w Bożym Królestwie nas nie interesuje, bo jesteśmy zajęci innymi rzeczami. Inne rzeczy mają priorytet w naszym życiu. Czy miłość do pieniędzy może uchwyciła twoje serce do tego stopnia, że nie masz czasu na pracę dla Boga? Nie masz kiedy? Jakie są rezultaty, czy wyniki, czy może nawet konsekwencje siedzenia pod krzewem? Jakie były konsekwencje Jonasza? Bóg był bardzo niezadowolony z Jonasza. Myślę, że się zgodzimy z tym, prawda? Bóg nie był zadowolony z jego postawy. Jak również nie był zadowolony z narodu Izraela. Księga nie opisuje nam i nie podaje nam ostatecznych takich konsekwencji życia Jonasza. Nie wiemy, co z nim się stało, jakie były jego konsekwencje. A dzisiaj my tutaj musimy pomyśleć o tym, jakie konsekwencje może są naszego życia, naszych błędów, jeżeli nie chcemy Bogu służyć, jeżeli może się oddalamy i siedzimy pod tym krzakiem rycynowym, bo nam jest tak wygodnie, bo nam jest tak dobrze. Dziś możemy tylko być zasmuceni tym, że Jonasz w pewnym sensie doznał porażki. Powinniśmy być bardziej zaniepokojeni właśnie konsekwencjami naszego siedzenia pod tym właśnie krzewem, pod tym krzewem rycynowym. Możemy, wiecie, przegapić prawdziwy cel naszego życia, jeśli odmówimy posłuszeństwa pragnień naszego Pana. Jest to coś niesamowite, jest to coś tragiczne, kiedy my jako ludzie słudzy Boży, którzy chcemy Bogu służyć, prawda? Amen? I kiedy przegapimy cel naszego życia. Co jest celem twojego życia? Co jest pragnieniem Bożym dla twojego życia dzisiaj? Pozbawiamy Boga chwały w pewnym sensie, jeśli nie będziemy mówić innym, jak bardzo Bóg ich kocha i jak bardzo wielką ma o nich troskę. Myślę, my jako ludzie, którzy należymy do Boga, musimy się modlić o okazje takie, w których będziemy mogli się podzielić z kimś Słowem Bożym. Codziennie, jak wychodzisz może z domu i jedziesz autobusem, czy jedziesz samochodem, czy jesteś w pracy, czy gdziekolwiek jesteś, myślę, że to jest naszą powinnością. Powinniśmy się modlić i powinniśmy pytać Boga: Boże, daj mi okazję do tego, aby komuś powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Daj mi okazję do tego, aby komuś zaświadczyć. Daj mi okazję do tego, aby podzielić się, aby być świadectwem. Chcę, żeby moje życie było świadectwem. Prawda jest taka, Biblia nam mówi, że niezbawieni ludzie zginą, jeśli zaniedbamy tego, aby głosić Ewangelię. Musimy głosić Ewangelię. My jako Kościół tutaj jesteśmy postawieni i mamy cel do tego, aby mówić ludziom, naszym rodakom o Jezusie Chrystusie, aby oddawali życie swoje Bogu. I myślę, że Bóg nas też powołał do tego, aby otworzyć się dla innych narodów też. I dlatego mamy ten angielski kościół, angielską stronę, która się stara o to, aby głosić Ewangelię. To jest, myślę, sprawa życia i śmierci. Teraz będziemy robić, i proszę was o modlitwę, będziemy robić te kampy dla dzieci. Proszę was, abyście się modlili o to, żeby więcej dzieci się zarejestrowało, aby nie tylko dzieci przyszły, ale żebyśmy mieli okazję do tego, żeby poznać ich rodziców i ich rodziny. Tutaj szczególnie z naszego sąsiedztwa. Pragniemy coś takiego zrobić, żeby po każdym kampie zaprosić te rodziny ze swoimi dziećmi, żeby rodzice przyszli, żeby zobaczyli, czego dzieci się nauczyły. Żeby przyszli w niedzielę na ten The Branch i będziemy pokazywać to, co dzieci się nauczyły. Będziemy mogli ludziom powiedzieć o Jezusie Chrystusie, ale potrzebujemy modlitwy, żeby Bóg się ich serca dotknął. Zrobimy za darmo im barbecue, nakarmimy ich. Tam, gdzie jest pożywienie, zawsze ludzie przychodzą, prawda? Będziemy się starać do tego, aby tutaj nasze sąsiedztwo, aby ludzie wokoło naszego kościołu słyszeli o Jezusie Chrystusie. Myślę, że jest to naszym obowiązkiem, nie tylko jako kościoła, ale jako jednostek, jako indywidualne potrzeby takie mamy, żeby głosić Ewangelię, żeby ludziom mówić. Niech Bóg wybawia każdego z nas od tego smutnego losu Jonasza. Nie wiem, czy ty chcesz tak wylądować jak Jonasz. Ja nie chcę. Nie chcę się przejmować jakimś krzewem. Nie chcę się przejmować jakimiś rzeczami, które nie mają sensu w moim życiu. Chcę się przejmować rzeczami, które mają sens, a to jest to, żeby służyć Bogu i w jaki sposób służymy Bogu. Chcę, żeby moje życie, żeby nasze życie było całkowicie przejęte tym, co Bóg chce dla nas i jaki On ma cel dla nas. Nie chcę być tak jak Jonasz. Nie chcę kochać i rozkoszować się w komforcie krzewu. Nie chcę, żeby ten krzew miał dla mnie większe znaczenie niż zbawienie ludzi tutaj wokół nas. Myślę, że Bóg nas powołuje do tego, abyśmy mówili innym o Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie siedzieli pod krzewem, żebyśmy się nie cieszyli i radowali rzeczami tego świata. Tak, te rzeczy są nam potrzebne w wielu przypadkach do życia, do tego, żebyśmy mogli żyć tutaj na tej ziemi, ale najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest co? Jest to, aby służyć Bogu. Aby się do Niego przybliżyć. Aby nasze życie podobało się Bogu. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci za to, że Panie, Ty jesteś takim dobrym Bogiem. Za to, że Ty się nami opiekujesz. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty już nas wiedziałeś i nas znałeś jeszcze przed założeniem świata. Panie, Ty o nas wiedziałeś i wiedziałeś, że my tutaj będziemy nawet za czasów Jonasza. I Panie, proszę Cię, kiedy Ty nas powołujesz, tak jak Ty powołałeś Jonasza, proszę Cię, Panie, abyśmy nie odmawiali Tobie, abyśmy się nie odwracali, żebyśmy nie szli do Tarszyszu, żebyśmy nie szukali statków w naszym życiu, rzeczy, które nam może się wydadzą takie przyjemne i dobre, może jakieś pojazdów ucieczki w naszym życiu. Panie, proszę Cię, abyśmy się nie odwracali od tego, do czego Ty nas powołujesz, ale Panie, żebyśmy szli prosto tą wąską ścieżką w tym kierunku, w którym Ty nas powołałeś. Panie, ja Cię proszę, abyśmy się nie gniewali, nie złościli jeden na drugiego, ale żebyśmy się nigdy, Panie, nie złościli na to, jaki Ty masz plan dla naszego życia. Panie, proszę Cię, aby kiedy ta szansa w naszym życiu przyjdzie do tego, aby komuś powiedzieć o Jezusie Chrystusie, Panie, to będzie dla nas radością, żebyśmy się nie martwili, co mamy powiedzieć, jak to wszystko będzie, o nasze słowa, Panie, abyśmy byli przygotowani w naszym sercu i nawet w naszym umyśle do tego, aby mówić ludziom o zmartwychwstałym Jezusie, który zmarł za nas, który za nasze grzechy zapłacił. I Panie, dziękuję Ci za to, że Ty to zrobiłeś, że my jesteśmy Twoimi dziećmi. I Panie, proszę Cię, abyśmy nie kochali tego krzewu rycynowego, Panie, abyśmy nie kochali tych rzeczy, tego świata, ale żebyśmy zawsze Tobie się poświęcali. W taki sposób, Panie, abyśmy żyli i nasze życie, żeby było ofiarą dla Ciebie, miłowonnością dla Ciebie. Panie, jako Kościół, jako osoby indywidualne oddajemy się całkowicie Tobie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.